studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet.
I wita Państwa również Jan Brewczyński, 11 minut po godzinie 9, ale jest z nami również Tomasz Wybranowski.
Witam serdecznie, Tomasz Wybranowski. Nad Dublinem chmury. W Dublinie 6 stopni powyżej zera, ale Dublin oczekuje przyjazdu ekipy, platynowej ekipy. Krzysztof Skowroński, Rek Lustecki i oczywiście Karol Smyk. W poniedziałek specjalny poranek w net. Skąd? Z Dublina. W tym momencie ważą się jeszcze losy, z jakiego miejsca nadamy nasz poranek. To wszystko z okazji setnej rocznicy ogłoszenia deklaracji niepodległości przez irlandzkich parlamentarzystów, którzy w grudniu 1918 roku wyłamali się z tego wszystkiego, co nazywa się trwanie we wspólnocie z Westminsterem, z parlamentem brytyjskim. Natomiast wiemy już na pewno, bo wczoraj miałem takie studium lokalne i studium wizualne. Patrzyłem, gdzie będziemy nadawać program okołopołudniowy i program popołudniowy. I w centrum handlowym RUS, Mall Shopping Center, u zbiegu ulicy Mall Street i skweru Parnella, tam będziemy popołudniową porą. Natomiast dzisiaj, cóż, za chwilę zabrzmi formacja, którą odkurzam dość regularnie, drogi Janku, bo przecież Jan Brewczyński tutaj dzielnie stery przy mikrofonie w naszej pięknej, cudnej paście na piątym piętrze, kiedy jestem czasami chorobowo niedysponowany. A odkurzam jak zwykle formację Gods Don't Shave, czyli kozy, które się absolutnie nie golą. I za chwilę kolejny smakowity fragment tej płyty, a potem już piękne słuchaczki ze słuchaczy Kraków 95,2, Warszawa 87,8 FM. Rozmowa z Bogdanem Ferencem, partner programu Studio Dublin, partner Radia Wnet, szef portalu Polska IE. No ponieważ wiele dzieje się, jeżeli chodzi o Brexit, myślę, że w ostatniej części, tuż przed godziną 11 będziesz rozmawiał z Aleksem Sławińskim, naszym platynowym korespondentem z Londynu. Natomiast z Bogdanem Ferencem na różne sposoby i przypadki odmieniamy słowo Brexit w ujęciu hard Brexit i twarda granica między Ulsterem a resztą Republiki Irlandii. Studio Dublin zawsze w piątek po porankach wnet Krzysztofa Skowrońskiego.
Tak, a powiedziałeś, że w Dublinie jest 6 stopni, u nas w Warszawie tylko 2 stopnie, natomiast i tak po mrozach wydaje się to dosyć wysoką temperaturą. Zapraszamy na rozmowę.
W tym momencie, ponieważ rząd irlandzki spóźnił się z pewnymi rzeczami, nie możemy sobie odpuścić teraz, żeby w jakikolwiek sposób być obok tego. My musimy uczestniczyć cały czas w tym Brexicie, cały czas to kontrolować i cały czas mieć na uwadze te wszystkie sprawy, które toczą się i będą się toczyły jeszcze do końca marca, bo niestety, tak teraz zbudowany jest świat, że musimy współpracować ze wszystkimi, a skoro nie możemy, nie mogliśmy, czy nie chcieliśmy jako Irlandia znaleźć sobie innych partnerów handlowych, no będziemy musieli albo bardzo szybko ich teraz szukać, albo bardzo szybko dogadać się z Wielką Brytanią, która, nawiasem mówiąc, też nie będzie w dobrej sytuacji, bo już mówi się, że mogą występować braki na przykład w zaopatrzeniu w leki, w żywność, czego przykładem jest dosyć duża sieć brytyjska, która w tym momencie zaczęła gromadzić zapasy, po prostu no te rzeczy, które mogą sobie poleżeć, czyli tak jak mąka, czyli tak jak cukier, na przykład, czy też zapasy leków, no są po prostu gromadzone, bo nie wiadomo, co będzie po marcu. To jest po prostu troszeczkę nieprzyjemna sytuacja, bardzo taka deprymująca. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, takie lekkie podejście Polonii tutaj w Irlandii do tematu tematów brexitowych, którymi niby się interesują, niby wszystko jest w porządku, niby chcą, że o tym czytać i chcą o tym wiedzieć, ale jednocześnie cały czas uważają, że Brexit ich czy nas nie dotyczy. To jest bardzo złe podejście do tematu, bo bardzo nas dotyczy i bardzo mocno możemy to odczuć. Po prostu.
Bogdan Ferenc, moim Państwa gościem w studiu Dublin. Bogdan Ferenc, szef, redaktor naczelny portalu Polska IE. Anons z tego, co ukazało się drogą oficjalną z gabinetu rzecznika rządu irlandzkiego. Cytat. Rząd irlandzki uznaje, że nieuporządkowany Brexit to zły wynik dla wszystkich, zwłaszcza w Irlandii Północnej. Leo Varadkar podkreśla, że nie jest za późno, aby tego uniknąć i wzywa Wielką Brytanię do przedstawienia metody, w jaki proponuje pilne rozwiązanie tej stagnacji. Ale to, na co zwróciłeś uwagę, że poinformowano też we wtorek wieczorem, że irlandzki rząd zaczął przygotowania niezbędnych środków legislacyjnych w ramach trwających prac związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Co prawda pewien parlamentarzysta z Irlandii Północnej, do którego powrócimy, to jest ten głośny wywiad, którego udzielił w poniedziałek na łamach Irish Times, stwierdził, że tak czy tak nic się nie zmieni, wskazując na słabość Unii Europejskiej, no to jednak gdyby się okazało, że wszyscy się usztywnią, no to po pierwsze nie widzę możliwości, aby w przeciągu miesiąca, półtora miesiąca celnicy i wszelkie kontrole powróciły do dublińskiego portu czy portu w Wexford. Tam jest drugi co do wielkości port promowy, który łączy przez kanał Króla Jerzego Walię z Irlandią i Wielką Brytanię z Irlandią. No a z drugiej strony nie wyobrażam sobie, jak na granicy, która liczy 500 kilometrów bez jednego kilometra, bo to 499 kilometrów granicy między Ulsterem a resztą Irlandii, jak to wszystko opanować. Z drugiej strony Leo Varadkar w jednym z wywiadów powiedział, i z tym się zgadzają zgodnie posłowie z DUP, unioniści, że wszelkie formy zabudowanej granicy na sztywno, po pierwsze, będą celem wielu organizacji paramilitarnych, które wciąż są i egzystują na terenie Irlandii, no a z drugiej strony nie wyobrażają sobie, jak to uczynić.
Przede wszystkim musimy wiedzieć jedno, że to, co powiedział Leo Varadkar, czyli te przygotowania legislacyjne, są po pierwsze za późno, a po drugie, jak gdyby nie są na dobrą sprawę potrzebne. Bardziej potrzebne są, to jest to, co ja do czego ja cały czas wracam, to jest potrzebne są rozwiązania gospodarcze, bo nie będzie nam potrzebna jakakolwiek ustawa, czy jakikolwiek inny program, jeżeli nie będziemy mieli, po pierwsze, z kim handlować, ani komu sprzedawać. No to jest cały czas mówię, za późno. To, że nikt nie chce twardej granicy, która mogłaby się okazać w pewnym momencie dużą przeszkodą zarówno dla nas, dla Irlandii, dla Republiki Irlandii, tak jak i dla Irlandii Północnej. No dobrze, ale formalnie ta granica będzie musiała powstać, bo skoro Wielka Brytania nie będzie już częścią, Unii Europejskiej, no Irlandia stanie się, Republika Irlandii stanie się krajem zewnętrznym, z zewnętrzną granicą unijną, więc tak czy inaczej to Unia będzie wymagała tego, żeby ta granica powstała, bo musimy chronić unijne interesy, po prostu. No tak, pamiętamy też z historii nie tak dalekiej. Pani Theresa May powiedziała, że jeżeli powstanie jakakolwiek infrastruktura graniczna, no to będzie to finansowała Wielka Brytania. Ale Wielka Brytania, żeby to zrobić, potrzebuje też czasu. Nie mówię już o pieniądzach, potrzebuje czasu. Jeżeli do tej pory nie mamy żadnej infrastruktury granicznej, czyli szlabanów, przejść, pomieszczeń do kontroli. Jak to zrobić? Kiedy to się stanie? To są problemy, które trzeba by było rozwiązywać natychmiast, a skoro to się nie dzieje, skoro pani Theresa May przekonuje, że chce zachowania otwartej granicy, przynajmniej z Irlandią Północną, to dlaczego nie ma tych zapewnień, które by nam powiedziały, że faktycznie, słuchajcie, spokojnie, będziemy sobie handlowali, czy będziecie handlowali z Irlandią Północną, a my sobie to jakoś załatwimy między sobą.
Bogdan Ferenc, natomiast tutaj myślę, że jeszcze musimy powrócić do pewnego dokumentu, którego miałem wielką, czy niewielką przyjemność przeczytać i przebrnąć. Oczywiście było to na lotę. Traktat lizboński w tłumaczeniu na język polski. Natomiast tam jest taki zapis, drogi Bogdanie. Bogdan Ferenc, Polska i je moim Państwa gościem. Współgospodarz, tak mogę powiedzieć. Studia Dublin w Radiu Wnet, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, że w sytuacji tego typu patu, kiedy jeden z krajów zgłasza wolę wyjścia z Unii Europejskiej, ten okres przejściowy może być przedłużony. Wierzysz, że tak się może stać i na przykład Wielka Brytania powie, ratyfikowaliśmy traktat lizboński, prosimy jeszcze o zwłokę. Czy jednak uważasz, że wszyscy są tak usztywnieni w tych swoich sądach i decyzjach, że do czegoś takiego po prostu nie dojdzie?
Rozwiązań jest kilka i kilka możliwości, jakie mogą się pojawić. Myślę, że Unia Europejska nie będzie aż tak w tak sztywny, w tak drastyczny sposób podchodziła do tego, jednak zgodzi się na pewne rozwiązania, no ale to okaże się wszystko prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu, kiedy pani Theresa May pojawi się w Brukseli i będzie rozmawiała właśnie na ten temat. Ja nie ukrywam, że cieszyłbym się na przykład, gdyby rząd brytyjski odwołał artykuł 50. Bo po pierwsze, tego chce już w tym momencie większość Brytyjczyków, a poza tym nie będzie to, będzie to lepsze dla Wielkiej Brytanii. No nie ukrywajmy też, że no Unia Europejska nie jest tworem luksusowym, nie jest to ta Unia Europejska, która była jeszcze kilkanaście lat temu, nie jest to ta Unia Europejska, do której wchodziliśmy, a może jej wtedy po prostu nie znaliśmy jako Polska. Teraz jest Unia Europejska jest przede wszystkim przeregulowana, tam za dużo interesów prywatnych państw odgrywa rolę i to jest niedobre. I w pewnym momencie zaczynam się zastanawiać, czy nie będzie dobre dla samej Unii Europejskiej to, żebyśmy stali się Stanami Zjednoczonymi Europy, bo wtedy można by było to wszystko uregulować, przestałyby istnieć partykularne interesy poszczególnych krajów, a działalibyśmy jako faktycznie jeden organizm. Obecnie 28 krajów ciągnie każdy w swoją stronę. Bogatsze kraje mogą mieć uzasadnione pretensje i do nas, i do wszystkich innych krajów, że oni płacą więcej, więc chcą też więcej otrzymywać. To właściwie legło u podstaw tego, co kiedyś David Cameron powiedział, że Wielka Brytania za dużo płaci, za dużo wkłada do tej wspólnej kasy, żeby być traktowana w sposób tak troszeczkę poboczny. Oni chcieli wtedy właśnie na tej podstawie na dobrą sprawę ogłoszono Brexit, bo to było takie podstawowe żądanie. Tylko też nie rozumiałem wtedy jednego, skoro Cameronowi udało się wywalczyć pewne zniżki, że Wielka Brytania przestała płacić aż takie pieniądze, tam nie były to duże sumy, duże kwoty, aczkolwiek udało się pewne rzeczy załatwić. Dlaczego ogłosił referendum brexitowe? Mógł wytłumaczyć wtedy swojemu społeczeństwu, że jednak coś drgnęło, coś udało się zrobić, będziemy rozmawiali dalej, referendum nie jest potrzebne. Nie byłoby tego całego zamieszania, nie byłoby tego problemu, który mamy teraz, a który faktycznie może doprowadzić do tego, że wpadniemy, jako Irlandia, wpadniemy do kolejnego dołka, będziemy mieli kolejny kryzys i jak mówią ekonomiści, może on być głębszy niż ten z 2008 roku.
Ale czy nie obawiasz się, że myślenie o tej zjednoczonej Stanach Zjednoczonych Europy sprawi to, że niektóre kraje te większe będą faworyzowane kosztem tych mniejszych, mniej zaradnych, ubogich gospodarczo albo zdewastowanych gospodarczo, jak Polska po roku 1989? Czy jednak uważasz, że ten proces jest nieunikniony?
Chciałbym, żeby odbyło się to na warunkach takich samych dla wszystkich. Powiedziane jest wtedy tak, słuchajcie, robimy Stany Zjednoczone Europy, ale wchodzimy wszyscy na jednakowych warunkach. Jeżeli 1 stycznia któregoś tam roku utworzymy coś takiego jak Stany Zjednoczone Europy, nie ma czegoś takiego jak poszczególne kraje, czyli nie ma Niemiec, Francji, Polski, Irlandii, są po prostu Stany Zjednoczone ze swoimi nazwami, tak jak mają w Ameryce. Jakieś tam nazwy mają tych swoich stanów. Z automatu wyrównujemy wszystkie poziomy, czyli pensji, czyli zarobków, czyli ceny i tak dalej, i tak dalej. Wtedy może to się udać, ale to trzeba ludziom, którzy będą prawdopodobnie podejmowali decyzje, bo prawdopodobnie będzie potrzebne do tego jakieś referendum. Trzeba to wszystko dokładnie wytłumaczyć, nie na zasadzie, że słuchajcie, będzie fajnie, zróbmy to, bo tak właśnie działa w tym momencie Unia. Nie tłumaczy nam się, nie mówi nam się, jak faktycznie będzie po wprowadzeniu jakiejś ustawy, jakiegoś przepisu. Po prostu mówi się, słuchajcie, będzie fajnie, to jest lepsze dla was, to jest lepsze dla wszystkich. Przepraszam bardzo, jak jest lepsze dla mnie? Ja tego cały czas nie rozumiem, bo ja widzę, dostaję nieraz projekt ustawy, czytam i ja tego nie rozumiem. Ja po prostu nie wiem, co dokładnie tam jest. Tu trzeba przełożyć z tego języka prawnego tę ustawę na taki zwyczajny ludzki. Powiedzieć mi, słuchaj Bogdan, jak zgodzisz się w referendum na przykład na taką i taką ustawę, to zyskasz to, to i to. Jeżeli się na nią nie zgodzisz, to stracisz to, to i to. Ja wiem, że ciężko będzie zrobić coś takiego jak Stany Zjednoczone Europy. Chociażby dlatego, że to właśnie sama Unia, może nawet Bruksela, przekombinowała. Ostatnio bardzo źle mówi się o Unii Europejskiej, coraz więcej jest przeciwników tego tworu. Jest więcej dlatego, że po prostu Unia Europejska przeregulowuje to wszystko. Ja też chciałbym uważać, że jeżeli ktoś mi mówi, że żyje w demokratycznym kraju, to ja chcę mieć prawo wyboru. Ja nie chcę, żeby mnie regulowano, że Bogdan, pójdziesz tam, albo pójdziesz tu, albo zrobisz to, albo zrobisz tamto. Ja po prostu muszę mieć wybór i wtedy zgodzę się na takie Stany Zjednoczone Europy. W innym przypadku prawdopodobnie będę rozważał tę możliwość, aczkolwiek mogę powiedzieć nie. Tak by to wyglądało.